Dzień dobry, tu Muda Talks, mówi Ania Pięta.
Katarzyna Karpaś-Fiderek, naturalnie z WWF.
I Ola Świetlik z Fundacji WWF Polsk.
Proszę Państwa, to jest specjalny odcinek, bo dzisiaj w kooperacji razem będziemy opowiadać o Australii.
Tak, to bardzo ważny temat i dlatego będziemy obalać dużo mitów. To w takim razie, skoro już się spotkałyśmy tutaj w kontekście bardzo ważnego, w zasadzie bezprecedensowego wydarzenia, jakim są pożary w Australii, to może powiedzmy i zróbmy taką listę faktów, które możemy zweryfikować, bo bardzo dużo jest fake newsów, jak rzeczywiście realnie pomóc i cały Facebook od tego huczy. Więc gdybyśmy mogli jeszcze raz sprawdzić i powiedzieć, ile na dzień dzisiejszy zginęło zwierzaków, jaką te pożary mają skalę i co to tak naprawdę dzisiaj dla Australii oznacza, a co to w kontekście, później porozmawiamy o tym, co to oznacza w ogóle dla planety.
Australia ma ze sobą najgorętszy rok w historii i to on przyczynił się do skali tych tragicznych pożarów lasów. To jest jeden z najbardziej niszczycielskich pożarów buszu, jakie kiedykolwiek widział ten kraj.
Chociaż wcale nie taki, w którym zginęło najwięcej ludzi, prawda? Co pewnie tłumaczyć możemy też tym, że Australijczycy są też już wyszkoleni, no wiedzą, jak sobie z pewnymi sytuacjami radzić, te ewakuacje są prowadzone.
Tak, ale to nie zmienia faktu, że właśnie ponad 13 milionów hektarów lasów spłonęło w całym kraju, a to mniej więcej tyle, co powierzchnia Anglii. Te australijskie pożary spowodowały śmierć lub doprowadziły do zranienia 1,250 mln zwierząt i spowodowały, że siedliska około 100 zagrożonych gatunków zostały utracone. No i pytaniem jest, czy w ogóle będziemy w stanie, czy Australia będzie w stanie je odtworzyć. Jeśli w ogóle, to ile to potrwa? To mogą być dziesiątki lat.
Właśnie, bo pamiętacie, była taka dyskusja jeszcze przed tymi tragicznymi pożarami, czy właściwie wtedy, kiedy one się zaczynały, no bo mamy je od końca wakacji, zaczęły płonąć lasy i zaczął płonąć burz w Australii, czy koale stały się gatunkiem na wyginięcie, prawda? Była taka dyskusja. I wtedy mówiliśmy, że to nie jest jeszcze ten moment, chociaż jest bardzo wiele zagrożeń, które temu symbolowi Australii nad nim wiszą. Natomiast to było miesiąc temu, ta dyskusja, która powiedziała, że nie, to jeszcze nie jest ten moment, ale myślę, że teraz te zagrożenia są dużo, dużo mocniejsze i możemy z całą pewnością powiedzieć, że najbliższe 30 lat rozstrzygnie o losach tego torbacza.
Tak, na kontynencie zginęło około 8,5 tysiąca osobników koali, to jest 30% populacji kontynentalnej. Jest jeszcze wyspa kangurów, na której szacuje się, że populacja skurczyła się nawet 50%, czyli jakieś około 25 tysięcy.
Mówimy o misiach koala.
Tak, i wyobraźmy sobie, jaka
to jest skala. Które w Australii są tak naprawdę trochę jak dziki w Polsce, że można na nie polować. Czy populacja kangurów jest na przykład też w jakiś sposób na wyginięciu?
Na pewno te, które żyją na wyspie kangurów. To była gigantyczna strata również dla tego gatunku. Dzisiaj czytałam o tym, że te endemiczne, właśnie tylko tam występujący podgatunek kangura może mieć ogromny problem. No, bo zresztą w ogóle, kiedy mówimy o australijskich zwierzętach, to musimy pamiętać, że ten ekosystem jest tak cenny, bo oni mają zwierzęta, których nigdzie indziej nie ma. I to jest tak, że jak one tam znikną z powierzchni kontynentu, to znikną z całej powierzchni planety. I to było też nawet dla nas wyzwanie, kiedy te pożary zaczęły się rozprzestrzeniać w takim zakresie, żeby na szybko przywołać polskie nazwy zwierząt, które żyją w Australii, bo one przecież nie są wcale tak powszechne. No, na przykład, kto z Państwa ma przed oczami, jak wygląda lotopałanka? Ola mi się przyznała, że kiedyś jej znajomy miał lotopałankę, co oczywiście na ten moment jest nielegalne. No, nie trzymajmy dzikich zwierząt u siebie w domu, ale no, to są miodojady, to są kakadułowate, czyli przepiękne papugi, między innymi takie endemiczne, endemiczna też podpopulacja, subpopulacja, która żyła na wyspie kangurów, ona też jest skrajnie zagrożona. To jest kolczatka australijska, to są dziobaki. No, tych zwierząt jest naprawdę bardzo dużo i one są dla nas też czasami takie wręcz przedziwne, tak? Jeszcze taki tak. jeden.
Czekaj, Australia ma około 300 rodzimych gatunków zwierząt, więc ma naprawdę imponującą różnorodność ssaków też przede wszystkim.
No dobra, no to co w takim razie w ogóle, co dalej z tymi pożarami? No bo one się rozprzestrzeniają. Wy mówicie o tym, ile hektarów lasów już to pochłonęło, ile zwierząt. Jeszcze tydzień temu było 480 milionów, dzisiaj mówimy o miliardzie. Te liczby skaczą, jak takie po prostu abstrakcyjne zupełnie figury, ale to nie jest abstrakcja, to naprawdę się dzisiaj dzieje. Pożar to jest żywioł, który, jak mam jakieś takie poczucie, że to jest w ogóle coś, czego się nie da w żaden sposób kontrolować. Też zaraz pewnie o tym porozmawiamy. Rozprzestrzenia się to w tempie niespotykanym dotychczas na tym kontynencie. I co ty mówisz, Kasiu, o tym, że musimy poczekać jeszcze kolejne 30 lat, żeby w ogóle zobaczyć, czy ta biedna populacja akurat misiu-koala się odbuduje.
Ale... Nie, to będziemy szybciej wiedzieć. Po prostu te 30 lat może się okazać takie...
Kluczowe.
To może być ten moment, w którym... Po upływie tego czasu po prostu już koali nie będzie, ale może równie dobrze ten gatunek może wyginąć szybciej. Albo po prostu zostać zredukowany do takiej liczby, że nie będzie w stanie na dłuższą skalę po prostu przetrwać. Powiedziałaś to o tym tempie pożarów. Ja dzisiaj sprawdziłam nawet, w jakim tempie rozprzestrzenia się ogień sam, więc czasami też się zastanawiamy, dlaczego dane zwierzęta nie są w stanie uciec. No to pomyślmy sobie, że my jako ludzie biegamy mniej więcej z prędkością ponad 6 km na godzinę i to jest wolniej niż płonie australijski las, w sensie niż rozprzestrzenia się pożar, i ponad 2 razy wolniej niż płonie burz. Czyli dlatego tak ważna jest ta ewakuacja, którą też przeprowadzały australijskie władze, dużo szybciej mówiąc ludziom, słuchajcie, musicie się wynieść, bo jak poczekacie jak nie wyniesiecie się teraz i będziecie czekać, aż ten pożar będzie widoczny, to po prostu już nie zdążycie i wiele zwierząt też niestety nie zdążyło. Jeszcze o tych liczbach, o których wspomniałaś, to też jest bardzo ważne, bo ta dyskusja się przelała przez internet, skąd wzięła się liczba tych zabitych zwierząt. I ta liczba wzięła się od australijskiego naukowca z Uniwersytetu, profesora Dickmana, który z kolei oparł się na danych WWF-u, które mówią, ile gatunków na danym hektarze ginie w momencie, kiedy mamy do czynienia z wylesianiem. No i on taką estymację też porównał do tego, ile ginie w momencie, kiedy mamy do czynienia z pożarem. Więc te liczby raczej mają tendencję do tego, żeby być zaniżone niż zawyżone.
To słuchajcie, cofnijmy się jeszcze może o krok wcześniej, bo poza jakimś takim właśnie jakąś taką burzą różnych fake newsów i tak dalej, mamy też bardzo dużo rozbieżności, również w opiniach. Ostatnio słuchałam takiego geologa, który mówił, że nie ma bezpośredniego związku tych pożarów z ociepleniem klimatu, albo że nie do końca to widzi. I teraz kto ma o tym rozstrzygnąć i jak wy to widzicie jako organizacja, która zajmuje się i ochroną gatunków i właśnie tym ociepleniem klimatu? Jak wy w miarę, powiedzmy obiektywnie, no bo gdzieś tam wszyscy jesteśmy już też tymi katastrofami klimatycznymi, może efektami katastrofy klimatycznej zmęczeni i też sfrustrowani. Ja myślę, że czasami już po prostu też nasze osobiste nerwy tego napięcia nie wytrzymują i chce się krzyczeć, że jak to jest możliwe, że po prostu coś takiego się dzieje, a to, co zrobił rząd Australii, też myślę, że za chwilę to sobie poruszymy. No, nie do końca specjalnie widać jakieś wielkie przejęcie się tematem. Czy płonące pożary można jednoznacznie łączyć z ociepleniem klimatu? Płonące pożary, przepraszam, czy płonące lasy?
Jakby zmiana klimatu nie powoduje pożarów w buszu bezpośrednio, ale ma jednak wpływ na ich skalę, potęguje je zwyczajnie. I podwyższone temperatury, z którymi zmaga się Australia, suche powietrze czy silny wiatr sprawiają, że te pożary rozprzestrzeniają się szybciej i gwałtowniej. Ludziom jest o wiele trudniej je kontrolować, gasić i mieć nad nimi jakąkolwiek kontrolę. Naukowcy od dawna ostrzegali, że cieplejszy, suchszy klimat przyczyni się do tego, że pożary będą częstsze i bardziej intensywne.
I oni zresztą wskazywali, naukowcy wskazywali Australię jako ten kraj, który najszybciej zostanie dotknięty właśnie tą klęską. Czyli tak. 20 lat temu już wiedzieli, że tak będzie. No i Ola mówi, jak jest.
No i w grudniu Australia na przykład pobiła dwukrotnie swój rekord temperaturowy i średnie to było ponad 40, prawie 41 stopni Celsjusza 17 grudnia. Na przykład zostało odnotowane i nawet Tasmania, która jest stosunkowo chłodniejszym regionem kontynentu, też zanotowała ponad 40 stopni Celsjusza. Do tego też przyczynił się taki skomplikowany bardziej taka sytuacja z dipolem Oceanu Indyjskiego, gdzie po prostu temperatura Oceanu Indyjskiego na jego wschodniej połowie i zachodniej po prostu dramatycznie się różniła i była najwyższa, najsilniejsza od około 60 lat. Więc to też był powód, dla którego Australia znacząco się ocieplała i nie występowały niestety opady deszczu, które mogłyby ten pożar po prostu zminimalizować.
Mm-hmm. Z tego, co czytałam przed naszym spotkaniem, to tak naprawdę dużo naukowców mówi o tym, że najtrudniejszy będzie luty. No bo od kiedy tak naprawdę Australia płonie? Od zeszłego roku dokładnie? Od
mniej więcej od wakacji naszych. Mm-hmm. Ale teraz na przykład zaczęły się deszcze, ale z kolei jest też spore ryzyko powodzi, takich flash floods, takich natychmiastowych powodzi, które wynikają z tego, że te opady następują bardzo gwałtownie, a ziemia, która została spalona, nie jest w stanie absorbować tego deszczu, więc oprócz tego, że Australijczycy w niektórych regionach będą mieli problem z pożarami, to teraz mogą mieć problem z powodziami, czyli naprawdę siła złego na jednego. Ale słuchajcie, bo jeżeli mówimy o tej zmianie klimatu, no to ta dyskusja, ona się przetacza przez cały świat i jednak sporo ludzi mówi o tym, żeby teraz nie mówić o zmianie klimatu, tylko mówić o gaszeniu pożarów i taki głos nawet pojawił się ze strony ministry nauki w Australii, która powiedziała, że to jest czas, żeby mówić o walczeniu ze skutkami pożaru, a nie rozpatrywać tego, czy to jest efekt zmiany klimatu, czy nie, bo to odciąga nas od faktycznych działań. Ja myślę, że to też pokazuje takie zawoalowane twierdzenie, że zostawmy to, tak? Że my walczmy teraz z tym, ale nie krytykujmy australijskiego rządu i nie mówmy teraz o zmianie klimatu. Natomiast jednak Australia jest krajem, który bardzo dobitnie pokazuje, że zmiana klimatu zabija. I oczywiście nie jest tak jeden do jednego, że to zmiana doprowadziła teraz do tych katastrofalnych pożarów, ale Ola zebrała te wszystkie elementy, które pokazują, dlaczego ten pożar po prostu jest tak trudny do ugaszenia i właściwie ludzie trochę są bezsilni, bo gaszą w części pożar, a w innej części Australii znowu ten pożar wybucha i tak naprawdę jesteśmy zdani na przyrodę znowu. To natura musi ugasić ten pożar, to muszą przyjść bardzo gwałtowne i długotrwałe opady, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast my naturze przeszkadzamy w tym, żeby te naturalne procesy zachodziły. Nawet naturalne w postaci okresów suszy i pożarów, ale potem okresów, które przynoszą deszcze, które pozwalają przyrodzie się odradzać, ludziom żyć i roślinom rosnąć i zwierzętom funkcjonować. Więc jedyne, co może budzić nadzieję, to że skala tych dramatów, które teraz widzimy w Australii, doprowadzi do tego, że ludzie jednak będą chcieli coś ze zmianą klimatu zrobić i przez Australię przetaczają się już protesty masowe, w których ludzie domagają się zmiany polityki klimatycznej Australii. I teraz wielkie pytanie, czy w ogóle Australia prowadzi politykę klimatyczną?
No właśnie, bo Australia
nie za bardzo,
jest...
tak jak Polska mniej
więcej. No właśnie, to jest ciekawe, chciałabym, żebyście też jeszcze o tym trochę opowiedziały, bo Australia opiera się całkowicie na węglu i to, co się dzieje w Australii dzisiaj, te protesty, o których wspomniałyście, jakoś nie spowodowało, że przywódca tego kraju, Scott Morrison, powiedział, no dobra, to będziemy jednak odchodzić od gospodarki opartej na węglu, mamy plan. I z jednej strony mogę go rozumieć, bo dzisiaj jest plan po prostu emergency, trzeba gasić, tak jak może powiedziała ministra środowiska, tak? Że
nauki,
trzeba gasić to, co jest i z tym sobie poradzić, ale z drugiej strony bez zastanowienia się, co za chwilę, tam nawet nie słyszałam ani jednej deklaracji, ani kawałka, bo to jakby byłoby przyznanie, że może ktoś się jednak tam pomylił, tak? Więc znowu wygrywa ego władza, tak mi się wydaje, przynajmniej jak na to z boku patrzę.
Bo tam
i nie
się
ma jedno
nikt nie pomylił.
Bo tam... Znowu nam się udało, ja tak mówię zawsze.
Tam się nikt nie pomylił, tam po prostu pewne działania, bądź ich brak, były prowadzone intencjonalnie. No bo jeżeli by ktoś się pomylił, to zakładamy jakiś brak wiedzy, ale dobre intencje, tak? Ale no w Australii trudno mówić o dobrych intencjach. To po prostu, tak jak powiedziałaś, kraj oparty na węglu. Największy...
66%
energii, tak?
Czyli... miksu energetycznego Australii to węgiel. Dla porównania Polska to 78%, więc...
Ale my mamy chyba też, korzystamy z węgla australijskiego, prawda?
1,5 miliona ton, także to jest...
Jedną z rzeczy jest to, że Australia właśnie spala swój węgiel, ona też po prostu eksportuje jakieś niewyobrażalne ilości.
Jest pierwszym w ogóle eksporterem węgla na świecie.
Jednym z największych. Więc tutaj mamy wiele wspólnego z Australią.
Natomiast zobaczcie, Australia to jest taki niesamowicie słoneczny kontynent.
Stworzony
do tego, żeby obłożyć go panelami fotowoltaicznymi i po prostu korzystać z tego, co daje nam natura, zamiast korzystać z tego, co również daje nam natura, ale w taki rabunkowy sposób, czyli robiąc kolejne kopalnie, tworząc kolejne kopalnie i spalając węgiel, przyczyniając się jednocześnie do zmiany klimatu. Mówiąc nawet o kopalniach, to z jednej strony mamy taki dramat, w którym ludzie tracą domy, majątek, często życie, a z drugiej strony rząd odwiedza kopalnię i planuje otworzyć kolejną. To będzie duża kopalnia węgla Adani, która nie tylko jakby będzie tym kolejną cegiełką do zmiany klimatu, ale też będzie miało destrukcyjny wpływ na pobliską rafę koralową, z której przecież Australia żyje też z turystyki, szczyci się nią i, no, i to jest światowe dziedzictwo ludzkości, więc no już trudno znaleźć piękniejszy obszar przyrodniczy na świecie.
W ogóle rzeczywiście Australia kojarzy się z totalnie jakimś takim rajskim zupełnie krajobrazem i przyrodą niezwykłą. I tak jak mówisz, są to, tam gatunki, które my w Europie możemy obejrzeć jedynie w zoo albo na National Geographic. Jeszcze chciałabym was trochę pomęczyć o to, co to rzeczywiście dla Australii oznacza. Czy te jakby dalej, co z tymi pożarami dalej? Co jakby naukowcy, czy też wasi specjaliści i wasze dane wam podają? No bo tak jak mówię, mówi się o tym, że ten luty będzie najbardziej suchy i zawsze jest najtrudniejszy, bo te pożary rzeczywiście na mniejszą skalę bywały również w poprzednich latach. No jakby czy to się może jarać tak bez końca i co jakby czy ci ludzie będą się musieli w końcu z tego kontynentu ewakuować? Wiemy, że już w wielu miastach ta ewakuacja nastąpiła i te zdjęcia są takie przerażające, czyli to są takie zdjęcia po prostu uchodźców klimatycznych, jednak tak bym powiedziała.
No i tak, nawet które... ekspert się w mediach użył tego sformułowania, że Australia może stać się zwyczajnie krajem, który będzie niezdatny do życie dla ludzi, bo będzie gorący i suchy i ludzie będą stamtąd uciekać, więc to może się wydarzyć.
No pamiętajmy, że Australia oczywiście jest krajem, gdzie duża część tego interioru, tego wnętrza kontynentu jest niezamieszkała, tak? Że tam warunki do życia są w wielu miejscach gorsze niż na Saharze, natomiast wybrzeże tego kraju no jest niezwykle bogate, tak? Łącznie z tym, że nie dość, że są wszystkie strefy geograficzne, no ale to jest cecha każdego kontynentu, ale tam są przecież lasy deszczowe, tak? To jest ekosystem, który jest najbardziej bogaty na Ziemi. No i mamy tą rafę koralową, która jest odpowiednikiem z kolei lasów deszczowych, czy powiedzmy Puszczy Amazońskiej. No i to, co mówi Ola, jest o tyle dramatyczne, że tu nie chodzi o to, że nie będzie można tam żyć, gdzie nie można, tylko że nie da się żyć w tych miejscach, które do tej pory były tak ludziom przyjazne. Tak? Ten klimat jest w wielu miejscach, takich jak Kalifornia. No, po prostu no, znam wiele osób, dla których wyjazd i życie w Australii było marzeniem. Niestety okazuje się, że przez to, co się dzieje, przez chociażby długofalowo przez zmianę klimatu, ten kraj może przestać być takim rajem na ziemi.
Bo mówiłaś, Olu, o tym, o tej konsumpcji, o tym, ile przeciętny mieszkaniec Australii...
Tak, no, Australia w ogóle jakby jest po prostu na szczycie listy, jeśli chodzi o emisję per capita.
Czyli na mieszkańca.
Na mieszkańca to około 22 ton dwutlenku węgla. Przeciętny Polak rocznie emituje 11, więc dwa razy mniej.
A gdybyśmy mieli to porównać kogoś z globalnego południa, to jest pewnie na poziomie 1%.
Tak, zdecydowanie. A też warto przypomnieć, że jednak Australię zamieszkuje mniej osób niż Polska, więc ich emisje roczne jako kraju Australii to jest około 420 milionów ton CO2, w Polsce 306. 320 około mniej więcej.
Co ciekawe, właśnie... amerykański lifestyle po prostu.
Tak, jest takie w ogóle śmieszne porównanie, że gdyby przeciętny mieszkaniec ziemi zużywał tyle zasobów, co przeciętny Australijczyk, to do zaspokojenia właśnie naszych potrzeb konsumpcyjnych potrzebowalibyśmy 5,5 planety ziemi. Więc w ogóle Australijczycy są naprawdę przodownikami konsumpcji.
Ale powiedzmy, co się składa na ten ślad węglowy, bo jedno to jest gospodarka oparta na węglu, ale tam jest też ogromne spożycie
tak,
mięsa.
To jest oczywiście przemysł, to jest transport, to jest też deforestacja, która...
Czyli wylesianie.
Wylesianie Australii, która też jako kraj wysoko rozwinięty jest w ogóle w takim zestawieniu przygotowanym przez WWF, w takim Living Planet Report, jest jedynym krajem wysoko rozwiniętym wśród chyba 11, które prowadzą taką rabunkową politykę leśną.
A to jeszcze wejdę ci w słowo, Olu, bo a propos właśnie Living Planet Report, to jest taki nasz długofalowy raport, który pokazuje, jak jest, wygląda tendencja, jeśli chodzi o stan kręgowców na Ziemi. I ten ostatni raport wyszedł w 2018 roku, on wychodzi co 2 lata, więc w tym roku będziemy mieli kolejny. I pewnie zmianą w tym raporcie, znowu in minus, bo co 2 lata niestety widzimy, że tych kręgowców wymarło więcej. Ta najważniejsza liczba to była z 2018 roku, że straciliśmy już 60% populacji kręgowców globalnie. Ale ta jedna ze zmian będzie pewnie to, że przy Australii jeszcze do tematu wylesiania przyczyni się pożar. Bo wyobraźcie sobie, że w tym ostatnim raporcie Australia była właśnie tym jednym z 11 hotspotów, gdzie to wylesianie jest największe, obok Borneo, obok Afryki Wschodniej, obok kilku miejsc w Amazonii i na wschodzie i na zachodzie, ale tym elementem przy wylesianiu nie były pożary. Czyli jeszcze wtedy nie zostały sklasyfikowane jako ten najważniejszy czynnik. Raczej chodziło o wypas bydła i po prostu wycinanie pod rolnictwo i po prostu sprzedaż drewna, tak? Mhm. A w tym roku pewnie będą też pożary, bo to też pokazuje, że ta skala tegoroczna nie jest, jak wielu twierdzi, czymś normalnym, tak? Bo to się zdarzało zawsze. No.
Nie dość, że jesteśmy wątpliwymi beneficjentami i beneficjentkami katastrofy, które się wydarza w Australii poniekąd, bo prędzej czy później to wszędzie dotrze, tak jak mówiła Ola, to jeszcze sobie dokładamy tutaj krajowo. I chciałabym w tym...
Ale poczekajcie, bo jeszcze jedna rzecz. Myślę, że ona też może tak nas ładnie przenieść do tego, co się dzieje w kraju, bo mówiłyśmy o zmianie klimatu i o tym, że tracimy drzewa, które jakby też prowadzą, mają zdolność fotosyntezy, ale pamiętajmy, że też te pożary to są gigantyczne.
Smog, właśnie.
To jest smog, to jest
ogromne zanieczyszczenie też w Nowej Zelandii.
Tak,
i to jest. Podobno zafarbował się na żółto lodowiec.
Lodowiec na żółto. W Australii mieliśmy takie momenty, kiedy na przykład Melbourne było miastem o najgorszym powietrzu na świecie, więc za chwilę się okaże, że ileś osób mieszkających w Australii będzie miało problemy zdrowotne, że to się też do tego przyczyni.
To, co powiedziałaś o Nowej Zelandii, to jest taki najlepszy przykład tego, że nie można przed tym uciec i że Nowa Zelandia, która już jest w ogóle uznawana za jakiś raj na ziemi, gdzie bardzo bogaci ludzie sobie kupują schrony czy kawałki ziemi, żeby tam w razie czego uciec, to pokazuje, że...
Ci, którzy mieli największy wpływ na zmianę klimatu, prawda? Teraz za te pieniądze sobie zrobią
tak. Oglądaliśmy taki film niedawno, Znikająca wyspa o Kiribati, to jest niedaleko właśnie Nowej Zelandii i Australii, takie wyspierskie
które
państwo.
Które tonie po prostu fizycznie, tonie.
Właśnie ludzie emigrują do Nowej Zelandii, ale to jest taka smutna sytuacja, właśnie to są ludzie, którzy nie mają wyjścia, nie mają zasobów, oni nie emitują, nie ma przemysłu na ich wyspie, więc są absolutnie porzuceni, są takimi właśnie
uchodźcami,
typowymi ofiarami bogatej północy, która...
A z drugiej strony na tą bogatą do tej na przykład Nowej Zelandii pojedzie ktoś, kto ma masę pieniędzy i wybuduje sobie tam schron, obstawi się ochroną i murem i będzie robił wszystko, żeby ci biedni mieszkańcy Kiribasu czy Kiribati po prostu do tej Nowej Zelandii nie przyjechali. Więc w ogóle zmiana klimatu to jest temat nierówności i to gigantycznych, bo...
To jest trochę o tym, dlaczego solidaryzujemy się z ludźmi z Australii, a niekoniecznie mówimy o Indonezji dzisiaj
w Polsce. Na przykład jeden dziennikarz zadał pytanie, to co możemy powiedzieć, że Australijczycy są pierwszymi ofiarami zmiany klimatu. I mi tak szczęka opadła, prawie uderzyłam w stół.
Oh, wow.
Bo to jest niebywałe, że na przykład... Jakby widocznie nie przebiło się do dyskursu publicznego, że zmiana klimatu to jest coś, co dotyka od wielu lat najbiedniejszych ludzi, tych, którzy konsumują najmniej, a ci, którzy giną na przykład na Morzu Śródziemnym, bo ich łodzie toną, to są nie ci, którzy po prostu popłynęli sobie na wakacyjny rejs i będą chcieli się właśnie pokąpać, tylko to są ci, którzy uciekają przed wojną, która z kolei jest efektem właśnie braku zasobów i ostatecznie tego, że rodzą się ruchy ekstremistyczne i zaczyna się walka o wodę, zaczyna się walka o ziemię.
To czy my w ogóle możemy jakoś Australii pomóc? I czy to, że przelewamy pieniądze na różne organizacje pozarządowe czy na australijskich strażaków, to w ogóle ma sens?
Przelewanie pieniędzy i wspieranie zbiórek jest oczywiście formą pomocy, ale taką prostszą i tańszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest po prostu konsumowanie wszystkiego mniej zwyczajnie. Czyli rezygnację z zakupów nowych rzeczy, nowych produktów, rezygnację z mięsa na przykład, czy produktów nabiałowych, zmniejszanie tego śladu węglowego poprzez szereg aktywności, które możemy wcielić w nasze życie codzienne, czyli korzystanie ze zbiorkomu, niekoniecznie z
komunikacji zbiorowej.
Dokładnie. Czy z roweru. Nie wiem, czy teraz jest przyjęta aura, ale...
Ale wiecie co, ja włożę kij w mrowisko, bo to są rzeczy, które ludzie słyszą i myślę, że i wasi słuchacze, i słuchacze Mudy, i wasi fani, czy ludzie, którzy...
Właśnie chyba nie ci ludzie to słyszą, którzy powinni.
Dokładnie, w sensie to jest przekonywanie przekonanych. My tak, to już dokładnie. Wiemy. I teraz po prostu... Ja chcę wiedzieć, co dalej. W sensie, ja nie mówię, że wy to macie mi, dziewczyny, powiedzieć, absolutnie, ale nie wiem, no większość moich znajomych, myślę, że po kilka tysięcy osób, których słucha Mudy, już większość tych rzeczy robi dzisiaj w Polsce. Natomiast nadal nie widzimy, żeby to miało, i teraz może to jest temat, który miałyśmy też tutaj w planie poruszyć, nadal nie widzimy, żeby za tym szły jakieś konkretne kroki ludzi, którzy o tym decydują na dużo wyższym szczeblu i którzy mają wpływ na totalną masę. Bardzo wielu aktywistów mówi również o tym, że... pojedyncze kroki, jakby indywidualne kroki mają tak naprawdę bardzo niewielkie znaczenie. Mają znaczenie dla świadomości, dla później domagania się większych zmian oczywiście, ale tak naprawdę jeżeli dzisiaj jedna elektrownia, jaką jest Bełchatów, emituje tyle dwutlenku węgla, no tak, że potrzebuje, że wszystkie drzewa, jakie mamy w Polsce, są w stanie oczyścić nam powietrze z tej jednej elektrowni, a to nie jest jedyna elektrownia. I nie widzimy absolutnie dzisiaj jakichś zdecydowanych kroków naszego rządu w tym kierunku, żeby to zmienić. Jak w ogóle nie stracić w tym nadziei? Gdzie wy widzicie, jeżeli słuchają nas ludzie, którzy już robią to wszystko, o czym ty, Ola, wspomniałaś, to co możemy zrobić?
Jeszcze dobrze głosują na odpowiednich ludzi.
No to mamy, jesteśmy po wyborach ostatnich. No ludzie zagłosowali. I co?
No wiecie co, ja myślę, że tylko nacisk ludzi na ulicach, tylko taki mocny nacisk społeczny może zadziałać. Jakby nie ma dróg na skróty. Australia jest tego przykładem, że no już zobaczcie, no już większej katastrofy takiej trudno sobie wyobrazić na ten moment, która nie jest wojną, tylko jest spowodowana po prostu pożarami. A mimo wszystko jeszcze nawet nie zdołała wywrócić tego rządu, który tam jest. Być może za jakiś czas wywróci.
Ale to też chyba nie jest tylko ten rząd, tylko ale to jest
nie, to dokładnie, nie tylko ten, bo to polityka klimatyczna to jest często wiele lat tak naprawdę braku polityki i zaniedbań. Ale nadal uważam, że wychodzenie Australijczyków na ulicę ma sens. I to samo w Polsce. No mamy młodzieżowy strajk klimatyczny, mamy Extinction Rebellion, te ruchy młodych, którzy się nie zgadzają na pewne rzeczy. WWF prowadzi swoje akcje informacyjne, robimy też debaty, w których próbujemy zachęcić też ludzi, żeby pytali polityków o to, jak zamierzają poradzić sobie z tematem katastrofy klimatycznej, która być może nam grozi, jakie mają plany. Więc każdy
proponuje wspólny cykl przyszłych kandydatów na prezydenta przed wyborami majowymi.
Dobrze,
bo my mamy taki plan.
Jesteśmy bardzo za. Po prostu kończąc, mówię, że musi być nacisk z każdej strony, że jak powiedział amerykański prezydent, rób to, co możesz tam, gdzie jesteś, z tym, co masz. No. Więc zastanówmy się, kto z nas co ma, jaki ma wpływ i niech to robi. Czyli duże tematy i wyzwania przed nami.
Czyli jak zwykle.
Bardzo dziękujemy Państwu. Za bycie z nami.
Tak, dziękujemy bardzo. To było niezwykłe spotkanie o w sumie zwykłych bardzo rzeczach, bo dotyczących nas wszystkich. Dziękujemy. Muda Talks, Ania Pięta.
Katarzyna Karpa-Świderek, WWF.
I Ola Świetlik, WWF.